A w naszym studiu mamy przyjemność gościć pana Bartosza Świtałę, pełnomocnika zarządu Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego do spraw rozwoju gospodarczego i inwestycji. Dzień dobry, panie Bartoszu.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy.
Najprościej rzecz ujmując, muszę pana zapytać, po co pan w ogóle jest tym pełnomocnikiem? Jaka jest pana rola? Jakie pan ma zadanie?
Jeszcze do niedawna, dobrych kilkanaście lat temu, nasz region Słupski był postrzegany trochę jako obszar peryferyjny. A dzisiaj stał się regionem, który dysponuje nie tylko coraz lepszą infrastrukturą transportową, ale też dużym potencjałem energetycznym, dostępnymi terenami inwestycyjnymi, głównie przy szlaku nowo budowanej drogi S6, ale także dobrym, rozwiniętym zapleczem przemysłowym i kadrowym. To powoduje, że coraz częściej pojawiamy się na mapie różnych inwestorów, inwestorów regionalnych, ponadregionalnych, zagranicznych. To, w czym pomagam tu lokalnym gminom, to przede wszystkim uporządkowanie tych wszystkich rzeczy tak, aby inwestor, który patrzy na nas region z zewnątrz, widział go kompleksowo, komplementarnie. Mowa tutaj nie tylko o samych nieruchomościach, działkach, ale też aspektach tak zwanych, my to nazywamy czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej. Mowa tu o kadrach, mowa tutaj też o ekosystemie biznesowym, który funkcjonuje, bo nie patrzymy tylko z punktu widzenia jednego samorządu, ale patrzymy szerzej.
No właśnie chciałem zapytać, czy pan reprezentuje poszczególne gminy dookoła Słupska, czy cały powiat, jak to wygląda, jak to w ogóle czytać? Bo ja rozumiem, że jest Związek Powiatowo-Gminny, stworzono go, żeby pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, żeby pewne rzeczy uzgadniać, koordynować, żeby nie robić sobie nawzajem jakiejś niepotrzebnej, bo konkurencja jest potrzebna, ale jakby, żeby się nie zderzać na niepotrzebnych polach. Dobrze to rozumiem?
Z jednej strony tak, ale z drugiej, jeśli patrzę z punktu widzenia tego obszaru, którym ja się zajmuję i też pomagam naszym gminom, reprezentuję cały region. Nie tylko konkretnie powiat słupski jako urząd, tak, czy poszczególne gminy, ale cały region, w który te gminy wchodzą. Więc patrząc, tak na razie powiem, od ogółu, tak, jeśli mowa o pozyskiwaniu inwestorów, to jest szereg wielu rzeczy takich, których tak naprawdę nie widać z zewnątrz. One się dzieją gdzieś za kulisami.
One są nienamacalne?
One są na początku nienamacalne, okay. Bo pewne elementy, procesy, szczególnie jeśli mówimy o branżach takich, które są wrażliwe, ale też i z sytuacji takiej, nazwijmy to po prostu czysto konkurencyjności biznesowej, że pewne rzeczy po prostu nie wychodzą na jaw wcześniej, tak? Ale też, aby móc dobrze, skutecznie obsługiwać inwestorów, trzeba też mieć taką praktykę. Ja dzielę się z naszymi samorządowcami właśnie tą praktyką wieloletnią pracy przy obsłudze inwestorów.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Tam przez wiele lat był pan jednym z po prostu pracowników tej firmy, tak? Ile to było lat?
Przepracowałem ponad 16 lat.
No to już duże doświadczenie. No i właśnie, i teraz jest to jakby troszeczkę obok Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, to jest jakby, nie chcę powiedzieć, że konkurencja, no bo nie mamy takiego chyba zagrożenia, że Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i pełnomocnik powiatu to jest, czy Związku Powiatowo-Gminnego, to są jakieś konkurencyjne instytucje.
Nie, absolutnie nie. To może wyjaśnię, panie redaktorze, bardziej jest to takie uzupełnienie pewnych kompetencji, aha, obszarów, których gminy do tej pory nie miały, czy to ze względu zasobów, brakujących zasobów kadrowych, czy finansowych. Ja uważam nawet, że tutaj PAR, czyli poprzednia firma, w której przepracowałem sporo lat i te doświadczenia, które też wynoszę, powodują właśnie tutaj tą taką synergię, że te wszystkie elementy, to co mówię o tym ekosystemie właśnie biznesowym, ekosystemie tych wszystkich powiązań różnych instytucji, właśnie nie tylko samorządów, ale właśnie takich jednostek, instytucji otoczenia biznesu, jakim jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która zresztą zarządza obszarem Słupskiej Strefy Ekonomicznej czy Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Tu mógłbym wymienić także innych interesariuszy, jak Słupska Izba Biznesu. Są też inni partnerzy lokalni, którzy są nieodzownym elementem tego całego ekosystemu, o którym mówię, który inwestor, przychodząc z zewnątrz, on chce wiedzieć, że przychodząc do danego regionu, do danej lokalizacji, będzie mógł w stanie bezproblemowo swoją inwestycję zrealizować. Oczywiście pewne wyzwania zawsze się pojawiają i właśnie o to chodzi, aby integrować te wszystkie środowiska ze sobą, żeby inwestor w jednym miejscu mógł pozyskać jak najważniejsze, najbardziej szczegółowe informacje, ale też czuł się zaopiekowany.
No właśnie, bo ktoś może zapytać, no okej, gminy mają jakieś tam swoje tereny, mają tam jakieś miejscowe plany zagospodarowania, mają też plan, czy też już mają uzbrojone pewne działki. No to każdy wie, gdzie inwestuje i co może zrobić.
Tutaj się pojawia ten element, o którym pan redaktor wspomniał też gdzieś pośrednio konkurencyjności między tymi samorządami.
No można zbudować tu albo tu.
Tak. Inwestor zewnętrzny, bo to będę może trzymał się jakby też tych takich oczekiwań, jakie mają inwestorzy, którzy nie znają tego regionu. Bo ci, którzy tu funkcjonują, którzy też są bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarczego, nie zapominajmy o tym właśnie, że lokalni przedsiębiorcy też się rozwijają i mają swoje potrzeby. Ale patrząc z punktu widzenia inwestora z zewnątrz, który nie do końca jeszcze nasz region zna, to nie patrzy na konkretną lokalizację, konkretną gminę, tylko patrzy szerzej. Dopiero później...
Czy mu to sprawia, czy to mu daje te przewagi i te argumenty, o które mu chodzi, szukając takiej lokalizacji, tak?
Tak. To między innymi na przykład aspekt pozyskania pracowników. Przecież nie zamkniemy się administracyjnie w granicach jednej gminy czy kilku gmin. Wiadomo, że patrzy taki inwestor szerzej. Ale też jakość życia, którą warto też podkreślić. Region Słupski dzięki tej swojej lokalizacji blisko morza, wśród pięknych też przyrodniczych atutów, daje ten komfort, że inwestorzy mogą równolegle prowadzić swój biznes i też korzystając z tej jakości życia, jaką jest. I to
Ale
nie tylko...
Od lat było tak, że takim magnesem przyciągających inwestorów, zwłaszcza zewnętrznych, no to były metropolie. Ale metropolie też mają swoje ograniczenia. To jest ograniczenie terenowe, droższy teren do pozyskania, droższe działki. No i też trzeba więcej zapłacić pracownikom, co tu kryć. Czy to już jest przeszłość?
To jest aspekt, który jest nie tylko odczuwalny tutaj w regionie słupskim, ale też w całym kraju. Tu pan redaktor właśnie poruszył też aspekt większych metropolii. Tu nie porównywałbym naszego regionu, czy do Trójmiasta, czy innych dużych metropolii w Polsce, bo mamy zupełnie inne uwarunkowania. Ale patrząc z punktu widzenia takiej oferty inwestycyjnej, dzisiaj jesteśmy lepiej widzialni, właśnie dzięki też wzmocnionej infrastrukturze, czy też drogowej, kolejowej, czy chociażby też tym potencjale energetycznym. Takie lokalizacje są też rozpatrywane przez inwestorów już nie jako alternatywa, że gdzieś w większych lokalizacjach, powiedzmy, koszt zakupu nieruchomości jest zdecydowanie większy, tu jest tańszy. Nie wygrywamy tylko tym, wygrywamy właśnie całym tym ekosystemem i tym, co możemy inwestorowi zaproponować. A dzisiaj między innymi takimi czynnikami decydującymi, gdzie inwestycje się pojawiają, to jest właśnie ta infrastruktura, której jeszcze przed laty nie mieliśmy, a dzisiaj ją mamy.
Ale to mowa o S6 tylko? Czy jeszcze
nie tylko. Nie tylko. Patrzymy szerzej, panie redaktorze. Kolej, tak, która się modernizuje. Infrastruktura energetyczna, odnawialne źródła energii. Stajemy się teraz takim hubem energetycznym, gdzie też możemy konkurować o strategiczne inwestycje z różnych sektorów, których wcześniej jako region nie mieliśmy szans. Mówimy tu o nowoczesnych technologiach, mówimy tutaj o przemyśle, który potrzebuje wysokich mocy energetycznych. Dzisiaj jesteśmy w stanie to zapewnić. Dlatego też zmienił się troszeczkę punkt widzenia inwestorów, gdzie lokowali swoje inwestycje przy większych ośrodkach, czy na południu kraju, przy autostradach. Dzisiaj posiadając takie elementy infrastruktury właśnie jak droga S6, jesteśmy bliżej właśnie tych inwestorów. I to jest tylko kwestia czasu, aż te wszystkie tereny będą zagospodarowane.
A to jest rzeczywiście zauważalne, że od momentu, kiedy się S6 otworzyła już na całej długości, to zainteresowanie, bo to jest krótki okres, ja nie wiem, czy to w ogóle jest do oceny, ale do tej pory mieliśmy tak, że zazwyczaj tu były takie firmy, które inwestowały albo w jakieś drobne wytwórstwo, albo w przetwórstwo, a to się zmienia jakoś wyraźnie?
To już się zaczęło zmieniać nieco wcześniej niż samo oficjalne otwarcie tej drogi. Mhm. Już sama komunikacja o tym, że ta droga jest modernizowana i też oddawanie poszczególnych etapów do użytku, powodowało, że nasz region był coraz bardziej widoczny, postrzegany. Inwestorzy tutaj zaglądali i zaglądają nadal, szukają swoich potencjalnych lokalizacji pod inwestycje. To, co mówię o tych sektorach strategicznych, powiedzmy tych energochłonnych inwestycjach, ale też i nowoczesnego przemysłu. Do tego warto dodać też logistykę, magazynowanie. Te warunki sprzyjają tego typu inwestycjom. Region stał się bardziej dostępny, już nie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie. Więc jak najbardziej tutaj widzę, że otwarcie tej drogi tylko będzie nadawać przyspieszenia tego wszystkiemu. Dzisiaj ciężko to zliczyć, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ale ten proces trwa już od kilku lat i to jest zauważalne.
Dobrze, ale z pana punktu widzenia, to jak pan wyszukuje te firmy, które mogą być ewentualnie zainteresowane tym, żeby poszukać sobie nowego miejsca, jakiegoś bardziej optymalnego, albo w ogóle nowego, albo to sobie w ogóle są czasami świeże inwestycje zewnętrzne. Mieliśmy tutaj wizytę chyba nie tak dawno strony norweskiej, podpisano nawet jakieś listy intencyjne w sprawie dwóch lokalizacji. Jeden to ma być powiat wejherowski, tak? Rumia, zdaje się, drugi powiat słupski. Czy tam coś poza tymi listami się wydarzyło od tego czasu, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć?
Panie redaktorze, mówiąc wcześniej o tej poufności biznesu, to też tutaj przytoczę. Pewne procesy się dzieją, to mogę powiedzieć. Jeśli chodzi tutaj o konkretne decyzje lokalizacyjne, ta firma nadal jest w trakcie takiego procesu głębokiej analizy. Razem tu z samorządami uczestniczymy w tym procesie i analizujemy potrzeby tego inwestora. Odbyły się spotkania, odbyły się wizje lokalne terenów. Inwestor nie ukrywa też, że wśród tych lokalizacji, które analizuje oprócz naszego regionu, są jeszcze inne, więc jesteśmy w takiej fazie też, można powiedzieć, my to w fachowym takim języku mówimy, shortliście. Ja głęboko wierzę, że region Słupski jest wysoko notowany w rankingach tego, a także innych inwestorów, ale są pewne też czynniki, na które my nie mamy wpływu. To się okaże. Oficjalnego ogłoszenia, gdzie ta inwestycja dokładnie będzie zrealizowana, jeszcze nie wiemy. Mamy nadzieję, że poznamy to w najbliższym czasie.
A ten najbliższy czas to jest ten rok, czy jednak dłuższy jakiś okres?
Tak. Z informacji, które posiadam, to powinno się wydarzyć. Ta decyzja lokalizacyjna, o której tak mówimy, powinna być podjęta w niedalekim czasie.
No tak jak słyszałem, pan tego nie musi komentować, to Norwegów bardzo interesuje przede wszystkim zwarty teren, po drugie dostęp do energii głównie odnawialnej. Skandynawowie lubią tego typu montaże energetyczne. Natomiast też jest kwestia zasobu ludzkiego. Pracownicy nie tylko do tych najprostszych spraw, ale też no, wyżej i wysoko kwalifikowani. Czy ten region ma z tym problem, czy nie?
To jest szerszy temat, aspekt, panie redaktorze, bo patrząc z punktu widzenia właśnie zasobów rynku pracy, rzeczywiście, akurat jeśli mówimy o tej inwestycji, ona ma specyficzne wymagania. Ten sektor...
No to jest sektor dual use, czyli w ogóle zbrojeniowy.
Trzymajmy się ogólnie dual use.
Dual use, dobra. To jest coś, czego pan nie może powiedzieć, a możemy się domyślić, ale nikt tego nie potwierdzi. Idźmy
będę
dalej.
Bardzo oszczędny w komentowaniu, bo też nie jestem upoważniony. Jeśli chodzi tutaj o aspekty kadrowe przy tego typu projektach, to na pewno wysoko wyspecjalizowana kadra będzie potrzebna, ale też jeśli chodzi o pozostałe kompetencje pracowników, to jak najbardziej tutaj nasz region, uważam, dobrze jest odbierany przez tego typu inwestycje. Oczywiście pewien trzon tak zwanego, bym powiedział, zakładu, który jest, powiedzmy, niedostępny do jakiejś szerszego grona osób postronnych, to wiadomo, że będzie tutaj będą większe wymagania co do tutaj aspektu kadrowego. Norwegowie też podkreślali, oprócz tych zasobów kadrowych, jako taki czynnik, który będzie decydował o tym, gdzie inwestycja się zlokalizuje, to też między innymi dostępność firm do współpracy.
Czyli kooperacja.
Kooperacja, dokładnie. I to jest też
podwykonawcy bardzo, też, tak?
Też różnego rodzaju usługodawcy i to nie tylko w fazie budowy zakładu, ale też w trakcie jego funkcjonowania. To jest też wysoka szansa dla lokalnych firm, bo to, co mówiłem wcześniej, nie patrzymy tylko na rozwój gospodarczy z punktu widzenia pozyskiwania nowych inwestorów, bo tutaj mamy w regionie wiele świetnych firm, które też się rozwijają, też mają swoje potrzeby. Patrzymy tutaj kompleksowo.
Ale to jest mniej spektakularne zawsze niż nowa inwestycja. To się zgodzimy, prawda?
Tak, panie redaktorze, ale też patrzmy, że im mamy więcej takich lokalnych przedsiębiorców, którzy są aktywni i się rozwijają, tego może też spektakularnie nie widać, patrząc jednostkowo, ale jak spatrzymy szerzej, to zdecydowanie tak. Kontynuując ten wątek dotyczący współpracy biznesowej, ta firma też poszukuje firm, które do współpracy, które będą mogły właśnie, tak jak powiedziałem, nie tylko w fazie budowy, ale też i w trakcie funkcjonowania zakładu, stale współpracować. I tu są też pewne wymagania. Bo też w ramach tutaj takiego lokalnego ekosystemu spotkaliśmy się ze Słupską Izbą Biznesu i też naświetliliśmy te aspekty. Też...
Czyli te oczekiwania i wymagane kompetencje, jak rozumiem, tak? I możliwości produkcji, tak. Dostosowania i tak dalej.
Dostosowania, ale też i tutaj mówimy o pewnego rodzaju przygotowaniach też formalnych, bo żeby też firmy mogły świadczyć usługi, muszą być też w pewien sposób zweryfikowane. Więc też
certyfikowane, mówimy, krótko mówiąc.
Certyfikowane, dokładnie. Okay. Więc to są takie też procesy, procedury, które trwają, więc na tym etapie wczesnym analizy inwestycyjnej też rozmawiamy z lokalnym biznesem, przede wszystkim właśnie z izbą, która zrzesza tutaj wiele firm w naszym regionie, aby już komunikować o tym, że takie potrzeby się pojawią i żeby firmy też już mogły zacząć przygotowywać się do takich procesów.
To jest niełatwe i pewnie też kosztowne. No bo zdobycie certyfikatu zazwyczaj kosztuje. No trzeba przejść jakieś procedury, dostosować pewnego rodzaju swoje procesy w firmie, procedury i tak dalej.
Tak, ale patrzmy też nie tylko z punktu widzenia jednej takiej firmy, bo patrzmy też szerzej. Dzisiaj przy tej sytuacji geopolitycznej widać też ten wzrost inwestycji tego typu, dual use. Więc my mamy doświadczenia w regionie wspierając takie inwestycje. Jest takim przykładem...
Baza w Redzikowie,
dokładnie.
A to już... bardziej etap budowlany.
Tak, ale na tamtym etapie też firmy, które uczestniczyły w tych procesach, musiały przejść pewną selekcję,
weryfikację. No, to nie było łatwo, z tego co pamiętam. No, nawet chyba ktoś musiał zejść z budowy, żeby inna firma mogła wejść, bo po prostu sobie z tym nie poradził. Ale to za nami, więc te doświadczenia pewnie mogą się przydać. To też jest pewnie cenny aspekt, że tutaj Amerykanie inwestowali i budowali tak wrażliwą infrastrukturę, bo trzeba sobie powiedzieć, że ta baza w Redzikowie to jest naprawdę wyjątkowa inwestycja. Może się wydawać, że to takiego tam kawałek nadbudówki przerobionej statku, ale to naprawdę wysoka technologia i też wysokie wymagania. No dobrze, ale teraz mamy nową zapowiedź, też listy intencyjne w sprawie i Redzikowa, i Słupska. Chodzi o data center. No i na początku, jak tu wszyscy się zachwycili tą inwestycją i tym listem intencyjnym, on jest ważny, ale jak wiemy, nie przesądzający, ale z drugiej strony pojawiły się takie głosy i uwagi, no dobrze, a co ze środowiskiem? To de facto jest tak, że to samorządy będą miały na końcu to zdanie wiążące. Możecie budować, czy nie możecie? Czy bierzemy tę amerykańską inwestycję, jeżeli oni się w końcu zdecydują, z dobrodziejstwami, zagrożeniami i obciążeniami?
Tu, panie redaktorze, jest aspekt nieco szerszy niż tylko kwestie środowiskowe, bo nie ukrywajmy, takiej inwestycji w naszym regionie i w ogóle w tej części Polski czy Europy nie było.
Ja nie mówię, czy mamy to robić, czy nie, tylko pytanie jest, na jakim etapie ten inwestor jest w stanie te wątpliwości rozwiać, wytłumaczyć, jakoś przeprocedować w taki sposób, żeby szeregowy mieszkaniec tego regionu nie miał wątpliwości, że to jest coś, co mu przyniesie korzyści, a nie straty.
Mówiąc o takiej specjalistycznej infrastrukturze cyfrowej, wiadomo, ona ma swoje wymagania. Wymagania terenu, wymagania energetyczne, wymagania też środowiskowe. Oczywiście wszelkie tutaj procedury, które przy tego typu inwestycjach są realizowane, tak samo przykładem takiej inwestycji, one są robione zgodnie ze zobowiązanymi przepisami. Inwestor jest tego wysoce świadomy i też z tyłu głowy ma te aspekty związane też z lokalną społecznością. Ja nie mogę też tutaj za dużo Państwu powiedzieć o pewnych uzgodnieniach, które są w toku, tak? Bo to są też pewne negocjacje, to są pewne rozmowy biznesowe, ale też z takich, myślę, informacji publicznych, tak? Tak to mogę nazwać, ze spotkań, które też tutaj z tym inwestorem odbyto. Między innymi też spotkaliśmy się w starostwie powiatowym z panem starostą, gdzie też pytaliśmy inwestora, jakie ma potrzeby wobec naszego regionu. No tak, już mamy wstępną lokalizację, tak? Mamy tutaj pewne parametry energetyczne zweryfikowane, bo między innymi to też przesądziło o tym, że taki inwestor spojrzał na nasz region. Mowa też tu o infrastrukturze gazowej, która też jest jednym z elementów tych procesów technologicznych, które będą wymagane przy tego typu centrum. Rozmawialiśmy też o tym aspekcie takiej komunikacji społecznej, takiej transparentności. Inwestor jest doskonale zorientowany i gotowy też, żeby to przeprowadzić, żeby też osoby, które nie mają jakiejś szerszej wiedzy technicznej, jak to funkcjonuje, jaki to będzie miało wpływ na najbliższe otoczenie, tak żeby właśnie naszym mieszkańcom wytłumaczyć w najprostszy sposób, jak to będzie funkcjonować i też pewne obawy i różnego rodzaju...
No bo zgodzimy się, że jak nie ma informacji zwrotnej od inwestora, no to zaczynają się domysły, przypuszczenia, plotki, jakieś teorie. Mhm. Nie mówię, że prawdziwe czy nieprawdziwe, ale po prostu nie ma tej informacji upublicznionej i w związku z tym ludzie zadają sobie pytanie, jak to będzie. A na tej bazie można budować różnego rodzaju teorie, prawdziwe bądź nie.
Ja myślę, że trzeba zawsze patrzeć na fakty i też pewne rzeczy, które następują po sobie. Tak jak pan redaktor powiedział, to jest dopiero list intencyjny i dopiero początki rozmów na temat takiej wielkoskalowej inwestycji. Ja myślę, że ten etap dopiero jest przed nami. Z tego, co tutaj na ten moment jest prowadzone, to między innymi też weryfikacja gruntu, tak, wszystkie aspekty takie związane z tymi procedurami przedinwestycyjnymi. Więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, jak te wszystkie formalności zostaną dokonane, wtedy przyjdzie ten etap już takiej szerszej komunikacji o tej inwestycji. I tu mówimy też o jakby szerszym jej wpływie na nasze otoczenie, bo tak jak powiedziałem, takiej inwestycji w naszym regionie nie było. To daje nam szansę na przede wszystkim wzmacnianie kompetencji w innych obszarach niż dotychczas. Do tej pory w regionie były inwestycje przemysłowe, przetwórcze, przetwórstwa tworzyw sztucznych czy przetwórstwa spożywczego. Teraz też rozwija się właśnie ta energetyka odnawialna i właśnie między innymi ten wysoki potencjał centrum danych. To mówimy o kompetencjach takich jak cyberbezpieczeństwo czy informatyka. To też jest sygnał dla lokalnych szkół, naszej uczelni, która też patrzy na jak działa rynek, jak działa biznes i też ofertę kształcenia stara się dostosowywać do potrzeb przedsiębiorców. Więc ja myślę, że pojawienie się takiej inwestycji teraz jest bardzo jej wczesny etap, ale to jest właśnie ten dobry moment, abyśmy spojrzeli na te wszystkie nasze atuty i starali się tych wszystkich interesariuszy z tego ekosystemu zaangażować, żeby między innymi ten aspekt, o którym pan redaktor mówi, tych obawach społeczeństwa, jak ta inwestycja będzie wpływać na to otoczenie, ale też jak ona wpłynie właśnie na rynek pracy, na współpracę lokalnych przedsiębiorców, czy też, nie ukrywam, to też jest bardzo ważny aspekt, przyciągania kolejnych inwestorów, którzy mogą...
No dobrze, ale ktoś się odzywał po tej inwestycji data center? Jakiś kolejny?
Na ten moment bezpośrednio jakby związanych z tą inwestycją takich zapytań nie zauważyłem, ale mówiąc o tym, mam na myśli wszelkiego rodzaju jakieś inwestycje towarzyszące, bo te centra danych będą przetwarzać danych różnych podmiotów. Różne podmioty mogą rozpatrzeć lokalizację swoich centrum usług na przykład w Słupsku czy w regionie słupskim. I to są takie elementy powiązane, które... Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy, jak to się rozwinie, ale to jest wysoce prawdopodobne, że przy tak wielkoskalowej inwestycji ona przyciągnie też kolejne przedsięwzięcia, które będą działać w jej otoczeniu.
A po tym podpisaniu listu intencyjnego ten inwestor tu jeszcze raz był, czy już nie?
Z tego, co mi wiadomo, są prowadzone nadal rozmowy, są prowadzone wymiany korespondencji i też różnego rodzaju procedury, tak jak mówiłem, procedury administracyjne. Więc poczekajmy, aż to wszystko się zadzieje, bo pewne rzeczy formalne muszą zostać dokonane. Więc wtedy będzie też ten moment taki, żeby więcej o tym powiedzieć.
Bo nieoficjalna informacja jest taka, że bardzo im się spieszy, że chcieliby to szybko zrobić. Więc pytanie, kiedy podejmą decyzję?
Nie jestem, że tak powiem, rzecznikiem inwestora i nie znam tych wszystkich rzeczy, to by trzeba było zapytać.
Ale pewnie coś tam komunikowali, że to w ten rok, może przyszły, czy nie? Czy raczej badają wciąż ten grunt?
To, że pozwoli pan, że nie odpowiem, bo nie wiem.
Okej, okay. No to nie będziemy pytać, no bo to rzeczywiście jest pytanie do tego inwestora. A to nie będzie tak, że to będą sobie tam chodziły serwery i będzie dookoła tylko tam parę osób, żeby tam nikt nie wchodził, plus dozór elektroniczny, czy to rzeczywiście jest szansa na zatrudnienie ludzi? W większej liczbie.
Z tego, co inwestor przekazał podczas tamtej konferencji prasowej, mowa tutaj była o blisko, jeśli dobrze pamiętam, 500 miejscach pracy. Oczywiście w tym docelowym tym zakresie. Technologie, nowe technologie, tak, automatyzacja, przemysł nowoczesny, no, rządzi się też tym, że człowiek gdzieś tam jest mniej potrzebny, tak może wybrzmieć, ale z drugiej strony jednak ci pracownicy będą potrzebni do obsługi, czy też serwisowania, tak, tego typu instalacji. Więc tu, jeśli mówimy o kompetencjach kadrowych, to też uważam, że właśnie będzie to szansa dla osób, które specjalizują się właśnie w, można powiedzieć, szeroko pojętej informatyce, tak, czy sieciach informatycznych, różnego rodzaju właśnie wysokich technologii, czy też zarządzania różnymi procesami technologicznymi. Na ten moment mamy podstawowe informacje, tak, dowiemy się tego pewnie w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że też rynek pracy i w ogóle tutaj branżowo się zdywersyfikujemy. Nie będzie już jakby takiego jednego kierunku, bo mamy różne branże w naszym regionie. I właśnie to też jest jedno z takich unikalnych aspektów, które świadczą o tym, że region Słupski jest atrakcyjny inwestycyjnie.
I że się zmienia, bo to już widać. Dziękuję bardzo. Bartosz Świtała, pełnomocnik Zarządu Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego do spraw rozwoju gospodarczego i inwestycji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.